zawsze. Zatem bardzo proszę powiedzieć Pani zdaniem, jaka jest przyczyna tego, że w województwie podkarpackim jest najmniejszy zgłoszeń martwych dawców narządów?
Znaczy, już nie jest najmniejsza, muszę sprostować, bo jest dużo już zrobione w tym zakresie. No ja myślę, że po pierwsze to są te wszystkie lata wstecz, gdzie no, było zaniedbanie w tym zakresie. Nikt tak naprawdę nie sprawdzał, nie przejmował się tym. To jest jedna rzecz. Dwa, no, szkolenia lekarzy. Teraz jest właśnie cykl szkoleń koordynatorów, są te studia podyplomowe, które no już osoby, które biorą w nich udział, są świadome, oddelegowane, ale też i świadome, więc daje to ogromną wiedzę na temat tego, jak należy postępować, prowadzić takiego pacjenta, który jest potencjalnym dawcą. I jeszcze to, co jest istotne, no to jest ogrom dokumentacji, która jest prowadzona, która cała procedura, którą się uruchamia, która najczęściej trwa około nawet doby albo dwóch dni, no wymaga ogromnego zaangażowania i czasowego lekarzy, no i też wiedzy w tym zakresie. I to myślę, że taką było główną przyczyną takiego hamulca. Poza tym jest jeszcze środowisko niestety, ale społeczeństwo no w całej Polsce, natomiast no Podkarpacie ma swoje jakieś takie może historyczne pewne uwarunkowania, które mają wpływ na podejście do pewnych rzeczy i mimo, że tutaj mówimy, że jest 90% Polaków to są katolicy i na podstawie wyborów widać, że w Podkarpaciu mieszka tyle osób wierzących, to myślę, że też dużą rolą byłoby Kościół, który no, ma wpływ na ludzi, jest takim, że tak powiem, bardzo wpływowym na nasze myśli, na nasze ewentualne podejście do pewnych rzeczy, że mało się na ten temat mówiło, bo teraz im więcej się na ten temat mówi, tym bardziej świadome jest społeczeństwo. Zdarzają się takie sytuacje, to od lekarzy wiem, że rodzina, która widzi albo jest rozmowa, że jest poważne uszkodzenie mózgu i że wysuwa się takie podejrzenie, że na przykład się pyta sama, wychodzi jakby naprzeciw z pytaniem, czy w razie takiej sytuacji, gdyby było, czy ta osoba nadawałaby się na dawcę. Zdarzają się takie sytuacje, nawet zresztą z poltransplantu mieliśmy w trakcie szkolenia informację, że ktoś z rodziny dzwonił, że zmarła osoba, a nikt im nie zaproponował pobrania narządów. Jest też coraz więcej osób potrzebujących, a więc to też ma wpływ na to, że rodziny osób oczekujących inne mają podejście. Już wiedzą, są uświadamiani, skąd się biorą narządy, jaka jest cała procedura i że możemy my też pomóc w przypadku, kiedy nie daj Bóg by nas coś takiego dosięgło. Więc to też ma wpływ, rozmawia się o tym. My jako koordynatorzy mamy obowiązek prowadzić szkolenia, uświadomić społeczeństwo i to jest druga rzecz, która wpływa na poprawę, a czego nie było wcześniej, czyli jakby odpowiedź na Pani pytanie, dlaczego wcześniej było tak źle. Na razie jeszcze jest daleko do doskonałości, ale już nie jesteśmy na...
Ja wiem, że w 2012 roku jest troszkę lepiej i słyszę to, natomiast w biuletynie poltransplantu za 2011 rok nadal jesteśmy na ostatnim miejscu. Zatem
to nie jest, jest taki blok w ogóle tu wschodni, chociaż można by powiedzieć, porównując nas z Małopolskim, bo w Podkarpaciu są tylko i wyłącznie pobrania. A małopolskie, tam są kliniki, gdzie dokonuje się przeszczepień, a małopolskie było, no powiedziałabym, bardziej niechlubną taką plamą na mapie Polski, bo mają kliniki, pobierają, nie pobierają, a przeszczepiają, czyli z innych województw brali. Najlepsze jest zachodniopomorskie, to tak, króluje to. Tak. W tym. Ale myślę, że to głównie to obciążenie pracą i no, brak świadomości społeczeństwa, bo jednak rozmowa z rodziną należy do bardzo trudnych. Lekarze są przyzwyczajeni do tego, żeby ratować i zawsze traktują to w kategorii jakiejś porażki, że nie udało im się i rozmawianie o śmierci jest generalnie na każdym oddziale trudne. No to są pacjenci intensywnej terapii, to tym bardziej, no trafiają w stanie krytycznym, ale rodzina zawsze czepia się tej ostatniej deski ratunku i chce, żeby ratować. No tu lekarze muszą jednak powiedzieć, że wyczerpały się wszystkie możliwości z punktu widzenia i na tym poziomie wiedzy, jaką posiadamy w medycynie w dniu dzisiejszym, we wszystkich szpitalach jest jednakowa, bo nie ma możliwości do pomyłki, że w szpitalu powiatowym jest gorsza, a w innym szpitalu lepsza diagnostyka, bo to są jasne procedury, jak się stwierdza śmierć mózgu. Jeżeli już lekarz wysuwa i potem są badania i komisja jednoznacznie, jednogłośnie zatwierdza to wszystko, to jest jednoznaczne ze śmiercią pacjenta. I czy to będzie na przykład pacjent, który będzie potencjalny dawcą, to i tak należy odłączyć urządzenie. Albo jeśli jest tak, że nie będzie, przepraszam, dawcą, to odłączyć, a jeżeli będzie dawcą, to zwłoki już się wentyluje, zwłoki podtrzymuje się, czynność narządów, które mogą być pobrane, co jest tak trudne do tego, żeby to zrozumieć. No i myślę, że taką dużą problemem to są jednak system kształcenia lekarzy. To się teraz zmienia, ale no, wcale nie powiedziałabym, żeby tak wszyscy jednakowo. Anestezjolodzy w ramach swojej specjalizacji na ten temat mają bardzo dużo, mają cały moduł, ale to, tak jak powiedziałam, to jest bardzo trudne i dla pielęgniarek, które później muszą się opiekować zwłokami. No, normalnie jak umiera pacjent po określonym zgodnie z przepisami czasie pobytu, przechowywania zwłok w obrębie oddziału, zjeżdża do prosektorium. A tu wiemy, że to są zwłoki, a wtłaczamy powietrze, podajemy leki, które podtrzymują czynność tych narządów, opiekuje się ktoś osobą zmarłą i to jest takie nie naturalne dla nas, takie rzadkie, bym powiedziała. No ja na podstawie swojego szpitala muszę powiedzieć, że na mój personel staną na wysokości zadania, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki. I za każdym razem no, monitorujemy. Wiadomo, że wszystko zależy od tego, jaka jest, ile jest łóżek w szpitalu, jacy pacjenci przebywają, ale odkąd rozpoczęliśmy tą procedurę, to nie było takiej sytuacji, żeby ktoś nie zgłosił. Jest tak, że czasem rodzina mówi, że absolutnie ta osoba za życia zgodnie z przepisami miała oświadczenie, bądź że nie wyrażała zgody i oni byli świadkami, to wtedy po prostu kończy się całą procedurę już po stwierdzeniu śmierci, odłącza się aparatura od zmarłego i nie ma podtrzymywania.
Czyli Państwo orzekacie normalnie o śmierci mózgu.
Tak, tak.
A od jak długiego okresu czasu?
Odkąd jestem akurat, może to zbieg okoliczności, ale no, powołałam zespół, powołana zostałam jako koordynator, powołaliśmy grupę osób, lekarze, którzy wchodzą w skład komisji orzekającej. Najbardziej przeżywaliśmy pierwsze, bo wszyscy się tego uczyliśmy. No ale jak zobaczyliśmy, że możemy uratować komuś życie, a ktoś inny już tej szansy nie miał, zmarł i jeszcze po śmierci może pomóc, to lekarze zobaczyli, że po prostu to nie jest takie straszne. Ja za każdym razem jestem przy rozmowie i rozmawiam z rodziną, wspieram lekarzy i tak jak mówię, no nigdy nie spotkałam się, przynajmniej tutaj, mimo najpierw odmowy, potem zmiana była zdania, z jakąś agresją. Chociaż tak jak mówię, no koledzy, koleżanki z innych szpitali z całej Polski, jak się czasem spotykamy, mówią, że różne są reakcje, ale też z punktu widzenia psychologicznego my wiemy, że każdy człowiek reaguje na dobre i złe rzeczy w inny sposób. Że jedni są tak, że przeżywają to w skrytości sami, a drudzy szukają jakiegoś ujścia swoich negatywnych emocji i szukają winy. Tak naprawdę nie mają pretensji pewnie do lekarza, tylko mają pretensje do sytuacji, jaka miała miejsce.
Czyli tak jakby ze strony personelu medycznego, zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, nie czuła Pani jakiegoś oporu, takiego negatywnego nastawienia?
Nie, nie. Jak ich przygotowałam, przeszkoliłam i dojrzeli do tego, to nie spotkałam się, nigdy nikt ze mną nie dyskutował, tylko to przecież lekarze mi zgłaszają, ja tam chodzę, ale oni sami zgłaszają, że mają takiego potencjalnego dawcę, są na przykład, wysunęli podejrzenie śmierci mózgu, są po pierwszych badaniach, powołujemy komisję, przecież ja nie biegnę i mówię, proszę mi zgłosić wniosek o powołanie komisji, tylko to oni, to jest ich pacjent, oni chcieli, zrobili to, co mogli, największą po prostu możliwość wykorzystali, no a jak już nie ma i wiedzą, że pacjent nie żyje, to są moim zdaniem bardzo jest to wysoko ocenione, uczciwi i zgłaszają. Chociaż tak jak mówię, mieliśmy też sytuację, kiedy absolutnie ze sprzeciwem ogromnym ze strony rodziny się spotkaliśmy i mieli na to dowody, że byłoby przeciwne, mimo że w centralnym rejestrze sprzeciwów ta osoba nie figurowała. No wtedy się, tak jak mówię, kończy wszystkie procedury medyczne, odłącza aparaturę, pacjent zmarł, no ale nie wszczyna się procedury, bo jedna jest ważna rzecz, że często na przykład i dziennikarze jak pytają, śmierć mózgu niekoniecznie, a nawet nie powinna być łączona tylko i wyłącznie z pobieraniem, bo śmierć mózgu to jest śmierć człowieka, śmierć pacjenta. i wtedy po prostu wyruszamy, uruchamiamy taką procedurę. Jest taka możliwość, nie ma przeciwwskazań, bo są różnego rodzaju przecież przeciwwskazania i medyczne, prawda? Przepraszam. Wiedzieć.
To znaczy, tak, czyli po stronie jakby tutaj personelu nie miała Pani problemu.
Nie, ja u siebie
nie miałam. Od kiedy mniej więcej zgłaszacie dawców?
Od czasu? 2012, to jest 2009 czy 10, już nie pamiętam, musiałam się zobaczyć, kiedy
to jest mniej więcej ten okres, kiedy Pani została koordynatorem.
Tak, znaczy w ogóle dopiero wtedy zaczęły się szkolenia i w ogóle uruchomiliśmy z dyrektorem. Też się zaangażował w to, że no, samo to, że mnie powołał na koordynatora, bo to też po prostu różne jest podejście dyrektorów, różne też jest podejście ordynatorów, bo to od nich dużo zależy, ale tak jak powiedziałam, no, wydaje mi się, że u nas akurat lekarze sumiennie wykonują swoje zadania i widzą w tym sens. No. Ja mam mamę po przeszczepie serca, może dlatego się tym zainteresowałam i bardzo chciałam, i może jestem taka bardzo, że tak powiem, entuzjastka, bo widzę w tym sens. Wiem, że nikt nikogo tutaj nie krzywdzi, a wręcz przeciwnie, pomaga. Jestem w tym przekonana i zasiałam takie ziarno wśród tego swojego personelu. Także nawet gdyby lekarze jakieś mieli opóźnienia, to pielęgniarki by mi zaraz dzwoniły, żebym podeszła i sprawdziła. Czy tam się coś nie gra, ale nie było nigdy takiej potrzeby. Ordynator i lekarze, też muszę ich tu pochwalić, bo w momencie, kiedy jest cała ta procedura uruchomiona, to trwa na przykład, ja miałam to szczęście, że w zasadzie prawie 2 dni, wieczorem się najczęściej, w wolny dzień jakiś akurat do tej pory tak mieliśmy, zaczynało i całe święto jakiś raz 11 listopada trwała procedura, więc są zaangażowani, robią wszystko, co jest możliwe, a nawet więcej. To jest bardzo dużo pracy. Dodatkowo wysyła się badania jeszcze takie, których się normalnie u nas nie robi. Dodatkową karetkę trzeba było ściągać. Więc są to też i koszty dla szpitala, ale też mówię, satysfakcja taka, że udało się, że nie poszła na marne cała ta praca i wysiłek całego zespołu. Instrumentariuszki, pielęgniarki anestezjologiczne, blok operacyjny właśnie, lekarze. Także tu nie ma dodatkowych osób, to są ci sami, ja jestem tylko dodatkowo, że przyjeżdżam w wolnym swoim czasie i tym wszystkim koordynuję, jestem w kontakcie z poltransplantem, zawiaduję tym wszystkim i całą tą dokumentację zbieram od lekarzy i odbarczam ich administrowaniem tego wszystkiego, bo nie mieliby czasu, bo oni normalnie zajmują się też swoją pracą. To są ci, co są na dyżurze, no, albo ściągam do komisji innych lekarzy, którzy są na tej liście, więc to nie jest takie proste i być może, że lekarze niektórzy w innych szpitalach tego się boją. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak mówię, u siebie nie spotkałam się z jakimś...
Ale jakby Pani miała tak ocenić, jakie czynniki w tym województwie podkarpackim zadecydowały o tym, że u nas jest najgorzej? Że co, że jakieś negatywne nastawienie czy społeczeństwa, czy środowiska medycznego,
myślę,
czy brak ośrodków?
Częściowo po troszkę wszystkich z tych czynników, które Pani wymieniła. Dlatego, że nie ma, nagrywam się, szefie, że nie ma po prostu jednej winy po jednej stronie. No tak jak powiedziałam, na pewno opór ze strony środowiska, ze strony społeczeństwa, to powoduje lęk lekarzy przed prowadzeniem trudnych rozmów, przed zarzuceniem, że na przykład nie zrobili tego, co trzeba. Media zrobiły swoje, ponieważ bardzo często niestety pokazują, jak to kogoś w śpiączce obudzono, mylą pojęcia, bo śpiączka wegetatywna, a śmierć mózgu, uszkodzenie nieodwracalne śmierci mózgu to są zupełnie różne sprawy, ale ktoś myśli, że właśnie lekarze tylko na to pewnie czyhają, albo czy może nie mają pewności, a ryzykują. To jest nieprawdą, bo tak jak powiedziałam, no, takich sytuacji nie było. Nagłaśnianie ta sytuacja, która miała miejsce wtedy w Warszawie, w szpitalu MSWiA, spowodowała ogromny opór ze strony społeczeństwa i to na pewno się przełożyło, bo ludzie się zaczęli bać, że tak jak sprawa tak zwane łódzkie skóry. Tak samo i tutaj, że źle były te tematyki przedstawiane i były złe hasła, ale to są newsy w gazetach, że uśmiercono, pobrano narządy. No nikogo nie uśmiercono, ta osoba zmarła. Natomiast pobrano jej narządy, bo kwalifikowała się i nie była w centralnym rejestrze sprzeciwów i wszystko było zgodnie z literą prawa, ale o tym już nie pisano, bo to byłoby zbyt normalne, prawda? Nie byłoby newsem, nie sprzedaliby tylu czasopism. Także to myślę, że jedno to jest społeczeństwo i jego świadomość, drugie to jest tak samo i świadomość lekarzy i chęć jednak zrobienia czegoś więcej, tak mi się wydaje. No i troszeczkę też myślę, że w danym regionie, jeżeli gdzieś coś się odbywało i to się już działo, to po prostu z rozpędu to szło i nikt nie blokował, a jeżeli coś staje się nowością, no to ludzie zawsze przed nowością mają pewien opór, pewne obawy, czy tak na pewno. Nasze społeczeństwo coraz bardziej jest uświadamiane, ale do niedawna to mało ludzi się tak naprawdę interesowało własnym zdrowiem i z własnym życiem, co się będzie działo. Te debaty, dyskusje po takich właśnie sytuacjach, jak ta w MSW miała miejsce, dopiero się rozpoczęły.
No i zresztą rozpoczął się też cały cykl uświadamiania.
Ale właśnie miała pani odpowiedź na to, że to nie jest bez powodu. Po co są powołani koordynatorzy? Po to, żeby uświadamiać i personel medyczny, koordynować, czyli odbarczyć też lekarzy i dwa, uświadamiać społeczeństwo. To są takie trzy jednocześnie idące działania. Bez tego by nie było.
A proszę mi powiedzieć, że jeżeli dochodzi u Was do pobrania, to znaczy macie dawcę potencjalnego i rzeczywiście będzie pobranie, czy po stronie tutaj szpitala jako instytucji odczuwa Pani jakieś takie rzeczy, które utrudniają Pani tą koordynację?
Nie, wręcz przeciwnie. Wszyscy są, nawet ci, co nie muszą być zaangażowani, są zaangażowani. Tak jak mówię, na przykład pobieraliśmy węzły, trzeba było transportować i to wszystko zostało tak ze zrozumieniem. Ja nie miałam żadnego oporu. Wszędzie, gdzie dzwoniłam, czy do analityki, trzeba było jakieś dodatkowe badania przesłać, zorganizować transport, bo mówię, to się najczęściej dzieje albo w nocy, albo nie ma konkretnej godziny, ale akurat u nas tak było, że wolne dni. Nikt niczego nie odmówił. Wszystko, każdego i lekarzom wydawałam jakieś tam prośby do dodatkowych zadań i wszyscy to robili, więc ja myślę, że to jest kwestia podejścia. No, jeśli ktoś jest człowiekiem jeszcze świadomym tego i potrafi pomóc i chce pomóc, to robi.
Ale tutaj ze strony jakby tutaj ludzkiej mówi Pani, że nie, a ze strony jakby takiej czysto administracyjnej, w też sensie nie. Takiej, że nie ma Pani jakiegoś
sprzętu.
Ale
może dlatego, że dla mnie nie ma ludzi niemożliwych. Rzeczy niemożliwych. Wie Pani co, ja po prostu nawet i sprzętu to biegałam nawet do faksu, bo faksu nie było i potem wyciągnęliśmy wnioski na następny raz, już był faks. Aha. Na intensywnej terapii. Biegałam tu, ten budynek jest uzbrojony w sensie tego alarmu, więc ja musieli mi rozkodowywać, biegałam w to i z powrotem, ale nie było to dla mnie przeszkodą ani dla nich. Po prostu wyciągaliśmy wnioski, że jak będzie jakaś sytuacja następnym razem, to jak sobie to ułatwić, gdzie to jeszcze mogłoby być. Dlatego mówię, że nie było łatwo, bo to jest bardzo dużo pracy na linii telefonicznej non-stop z poltransplantem, bo to oni przygotowują, mówią, o której trzeba zorganizować pracę bloku operacyjnego, żeby to nie kolidowało.
I z tym też nie ma problemu.
I z tym też nie było problemu. Mhm. Także może rozczaruję Panią, ale nie było problemu.
Nie,
ale
ja
też
się
mówię,
cieszę,
to było akurat w wolne dni, więc nie ma też normalnej operatywy, ale to się wszystko da zorganizować, bo zanim poltransplant zorganizuje grupę lekarzy, którzy przyjadą pobierać narządy, to zanim dojadą oni do Jasła, to jest zawsze mamy ten czynnik taki kilku godzin czasu.
A proszę mi powiedzieć, czy jak zgłaszacie dawcę, to jakby te narządy, czyli w ogóle tego dawcę zgłasza Pani bezpośrednio do poltransplantu, czy do Krakowa?
To znaczy to jest różnie, bo mamy regionalnego koordynatora i ja zawsze też dzwoniłam, zawsze uzyskałam pomoc, ale jednocześnie zawsze dzwoniłam do poltransplantu i wszelkie tam działania zostały poruszone i oni sami też czasem nakierunkowują, że na przykład to proszę jeszcze z koordynatorem regionalnym, bo Jasło jest jednak daleko, co też ma istotne znaczenie dla żywotności tych narządów pobranych. Ale za każdym razem, bo tak dzwonimy, sprawdza się centralny rejestr przeciwów. To już poltransplant wie, że jest taka sytuacja. Wypełniamy kartę, którą mamy obowiązek wysłać do nich. Ale zawsze też mogłam liczyć na, przy tych pobraniach, które my mieliśmy, nie było to dużo, no ale wtedy, kiedy jest zgłoszenie, to jest, na regionalnego koordynatora. Radziłam sobie sama, ale wspierała mnie akurat tutaj pani Irena Milaniak, więc dzwoniłam. Tak samo Poltransplant, prowadzą jak za rączkę, pomagają, więc tutaj też muszę oddać im hołd na
razie. Chodzi mi bardziej o to, jakby skąd przyjeżdżają ekipy pobierające.
To już Poltransplant decyduje o tym, ponieważ jest krajowa lista osób oczekujących, prawda? I na podstawie wyników badań, które my dosyłamy tej osoby zmarłej, oni wiedzą i musi być takie typowanie. I wybierają, to już są znowu bardzo długo na ten temat można było mówić, zasady. Nie kto jest ostatni w kolejce czy pierwszy, tylko stan zdrowia pacjenta, teraz zgodność tkankowa, to wszystko. I to Poltransplant decyduje, jaka ekipa przyjeżdża. Czasem, jeżeli na przykład to chodzi o nerki, no to też koordynator regionalny, jeżeli mają możliwość. Ale to wszystko jest przez Poltransplant, bo jedyną instytucją w Polsce to jest Poltransplant, który decyduje, wszystkie listy oczekujących są u nich. Mhm.
A proszę mi powiedzieć jeszcze tak, czy z Poltransplantem pani dobrze się współpracuje?
Bardzo dobrze. I oni też nas szkolą, jest cykl szkoleń, więc ja po prostu, jeśli by ktoś mówił, że się źle współpracuje, to tylko ci, co pewnie jeszcze nie zaczęli tej współpracy. I zakładają z góry, że będzie źle, ale robią dla nas cykliczne szkolenia. Tak jak powiedziałam, że jeżeli się zadzwoni, to oni tłumaczą. Jest możliwość zadzwonienia do jakiegoś konsultanta, czy nawet pomocy ze strony najbardziej doświadczonych anestezjologów, jeżeli mamy jakieś tam jeszcze dodatkowe pytania. No bo na początku, tak jak mówię, budziły jakieś tam wątpliwości, cokolwiek, a nie mogliśmy mieć ani jednej wątpliwości. To po prostu za każdym razem spotykałam się z dużą pomocą ze strony koordynatora, dyrektora nawet Poltransplantu, doktora Czerwińskiego, dyrektora medycznego i tak samo z koordynatorem tu regionalnym, więc nasi lekarze, jak mieli jakieś pytania i jeszcze chcieli coś, żebyśmy się skontaktowali, to tak robiliśmy. Jeszcze chcę dodać, że na przykład bardzo dużo w ostatnim pobraniu pomógł nasz ksiądz kapelan, którego ja zaangażowałam, bo tak jak powiedziałam, no, Kościół ma tutaj trochę do powiedzenia. A najczęściej rodzina.
To proszę powiedzieć w takim bądź razie, jaka jest recepta na to, żeby poprawić tą skuteczność?
Trzeba w ogóle chcieć. Po prostu musi być grupa ludzi, którą się chce. Myślę, że trochę takich nawiedzonych, z jakąś taką misją, a dwa, no, którym się chce i ktoś ich tam w tym wspiera i widzą w tym sens, bo ja mówię, ja może podchodzę do tego dlatego, że moja mama żyje 12 lat po przeszczepie, gdzie nie było dla niej żadnej szansy, po zwykłej grypie. Ze zdrowej kobiety nagle się okazało, że nie może dalej żyć. Więc gdyby ktoś tak kiedyś nie zadziałał, jak ja, mnie się udaje, ja mam małe sukcesy, ale jakieś tam są, bo to jest mała ilość. Są koleżanki i koledzy, którzy mają dużo większe u nas w województwie i od wielu lat już osiągnięcia. No już nie mówiąc o Polsce, gdzie na przykład, tak jak mówię, to zachodniopomorskie, to jest dla mnie po prostu no, guru. Ale to były lata ciężkiej pracy tych osób i od czegoś zaczynali. Zaczynali tak jak my, od tego momentu. Ja uważam, że skoro coś się zaczęło, to należy to kontynuować. Skoro za każdym razem czujemy, że zrobiliśmy, bo rozmawiałam z lekarzami, coś wielkiego, mimo że to by się wydawało, że w skali kraju to jest mało, ale po prostu wychodziliśmy umęczeni o 3 nad ranem, o 4, ostatnio nad ranem się skończył, jestem do końca przy pobraniu, że pomyślę, że ktoś inny czeka już na stole operacyjnym i dostanie te narządy i dzięki temu będzie żył, to mi daje ogromną taką satysfakcję, bo tak to się zajmuje tymi biurowymi sprawami i nie mam tu takiego powera, to jest jedna rzecz, a dwa, no prawdopodobieństwo tego, co właśnie nas uczą i z badań statystycznych wynika, że będziemy dawcami, jest znacznie mniejsze niż takie, że będziemy potrzebowali narządów. No, medycyna ma ogromny postęp, powinniśmy z tego umieć korzystać. Taka jest moja recepta, że chcieć to znaczy móc.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.